Czas reakcji w Radiu Szczecin.
No tak prawdę mówiąc, to mamy już pożegnanie lata, bo krzywa temperatury, teraz patrzę na prognozę długoterminową, spada w dół powoli, ale systematycznie w dół. Dzisiaj, jak słyszeliśmy, spore opady w regionie, ale także w Szczecinie spore są przewidywane. Jutro również i między innymi o tym właśnie będzie w dzisiejszym czasie reakcji. Ale na początek powitanie. Mariusz Tałajkowski dzisiejszy program zrealizuje i bardzo Państwa gorąco wita. Sławomir Orlik program przygotowywał, także jest w studiu i będzie odbierał telefony od naszych słuchaczy. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie i Państwa zapraszam do udziału w czasie reakcji. 510 37 i 36, numer telefonu do naszego studia. 32 na końcu to doskonale Państwu znany numer czujny. Można także do nas napisać czas reakcji @radioszczecin.pl. A zatem będzie o pogodzie i o skutkach tych deszczów, których się spodziewamy. Może nie będzie aż tak mocno padało, ale szczeciński ZWiK przygotowuje się do tych opadów, a także ma pewne pomysły na przyszłość. Co zrobić, żeby w tych miejscach, gdzie do tej pory systematycznie przy intensywnych opadach woda się gromadziła, jak na przykład na ulicy Derdowskiego, co zrobić, żeby już takich sytuacji nie było? To proszę słuchać. Będzie także o dronach, ale o tych cywilnych dronach, niewielkich, małych, jak je nazwać, turystycznych, z aparatami fotograficznymi, nie wiadomo. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, kiedyś tych dronów dosyć sporo latało, można było je zauważyć tu i ówdzie, teraz zdecydowanie mniej. A to dlatego, że dużo przepisów zostało skonstruowanych wokół tej aktywności dronów i właśnie dzisiaj o tych przepisach, a to za sprawą naszego słuchacza, który poskarżył się, mieszka na osiedlu tatrzańskim i poskarżył się właśnie na drona, który go niepokoi, bo gdzieś tam lata w pobliżu okien i słuchacz się zastanawia, czy to legalne, czy ten dron przypadkiem nie podgląda i tak dalej, co zrobić, kiedy znajdziemy właśnie takiego latającego gościa gdzieś w pobliżu naszego domu albo nad naszą działką, więc proszę słuchać. No i będzie szczęśliwy finał historii pani Heleny. Wczoraj pani Helena była gościem naszego programu i opowiadała o tym. Ma działkę niedaleko ulicy Floriana Krygiera, między Krygiera a Szczawiową. Tam są działki, jest również linia energetyczna. No i pracownicy Enei oczyszczali roślinność pod tą linią energetyczną. Wiadomo, te drzewa muszą być przycinane, nie mogą sięgać tych drutów z prądem. No i tak się akurat nieszczęśliwie złożyło, że część tych gałęzi spadła na działkę naszej słuchaczki, pani Heleny, spadła i tak sobie leżała. Pani Helena próbowała interweniować, gdzie mogła i niewiele te interwencje pomogły, ale dzisiaj naprawdę dobre zakończenie tej historii, więc proszę słuchać. No a na koniec dla relaksu zaprosimy Państwa nad jezioro Miedwie i ciąg dalszy historii pomostu i budki. Koło tego pomostu Wody Polskie walczą z tą budką. Wcześniej wydały pozwolenie na umieszczenie tego pomostu. To jest możliwe, no ale nie dały pozwolenia na to, żeby ten pomost stał się przystanią. A ta budka stoi na czymś pływającym. W dodatku to pływające wyposażone jest w silnik, a zatem wygląda jak jednostka. A skoro jest jednostka przy pomoście, to pomost nie jest już pomostem, a przystanią właśnie. No i Wody Polskie skierowały pismo do właściciela tego pomostu, żeby przywrócił jego pierwotną funkcjonalność, na co wszyscy się zgodzili. Czy tak się stało? Na końcu naszego programu dowiemy się tego. 510 37 i 36. Przypominam numer do naszego studia, a teraz komentarze zarejestrowane pod czujnym numerem. Wczoraj naszym gościem był pan Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I dwa tematy. Pierwszy to Wolin. Przebudowa S3, wiadomo, to już zbliża się ku końcowi, ale pod S3 biegnie sobie ulica, która nazywa się Adama Mickiewicza. Właściwie to jest przedłużenie drogi, która ciągnie się aż od Międzywodzia i dochodzi do Wolina. Ważna ulica, ponieważ jedna z niewielu, które łączą tę północną, niewielką, ale północną część Wolina z tą południową. I ta ulica jest zamknięta. Tam jest po prostu wielka dziura, prowadzone są prace i pytanie było, kiedy te prace się zakończą, kiedy ta ulica będzie udrożniona. A drugie pytanie dotyczące parkingu przy dworcu, bo zaraz niedaleko jest dworzec kolejowy. Tam był parking, a w tej chwili ten parking jest zamieniony, prawdopodobnie tymczasowo, na taki plac budowy, gdzie składuje się jakieś materiały i stacjonują jakieś maszyny budowlane. To było jedno pytanie do generalnej dyrekcji, a drugie od naszych słuchaczy, to już zdecydowanie w naszym mieście, dotyczące połączenia z Dunowa z Płonią. Dlatego, że planowana jest, o czym Państwo doskonale wiedzą, budowa drogi ekspresowej S10. No i ta droga właśnie będzie przecinała dotychczasową ulicę profesora Żuka. I tej ulicy nie będzie. No w każdym razie nie planowany jest żaden wiadukt i żadne pod S3 przejście tej ulicy. Jak zatem, pytali słuchacze i mieszkańcy z Dunowa, jak zatem oni mają dojeżdżać do tej Płoni, do szosy Stargardzkiej? No są jakieś planowane objazdy, ale dalsze. No i właśnie w tych sprawach rozmawialiśmy wczoraj z panem Mateuszem Grzeszczukiem i komentarz.
A dzień dobry, chciałem taki mały komentarz odnośnie tego, co mówił pan rzecznik, pan Mateusz. Nie wspomniał nic. Będzie ta ulica Żuka ślepa, czy nie będzie ślepa? A co tam kilkaset metrów dalej w tą, czy w tamtą? No po co to robić? Przecież to bez sensu zupełnie. No pewnie, że tak. Ja też jestem tego zdania. Nie robić. W ogóle. Pozamurowywać wszystko od chwili liczyć. A propos parkingu w Wolinie, to się słowem nie zająknął. Będą parkingi na tej, przy tym dworcu, czy nie będzie parkingu? Pozdrawiam.
To może jeszcze raz z panem Mateuszem Grzeszczukiem porozmawiamy, ale jutro. Teraz już Staw Brodowski i tam powtarzające się sceny właściwie można powiedzieć przy tym Stawie Brodowskim. Tym razem zatelefonowała do nas stamtąd słuchaczka, bardzo miły telefon, z prośbą i apelem do policji, no generalnie chyba do takich wszelkich służb miejskich, między innymi Straży Miejskiej również.
Dzień dobry, ja dzwonię w imieniu mieszkańców tej dzielnicy Niebuszewo, Bolinko, chodzi o Staw Brodowski. Ludzie wypoczywają, oczywiście, dzieci na rowerkach, a na górnym, na to na dolnym piętrze, a na wyższym piętrze, prawie najwyższym, no, nierówno z ulicą, ale trochę niżej, no bardzo lubią przesiadywać panowie, panie, rzadziej, panowie z piwkiem i nie wiem z czym jeszcze, może z czymś tam jeszcze. Przez wakacje byli grzeczni, wyluzowani, chyba dlatego, że może mieli urlopy, już zaczynają być agresywni. Wczoraj mieliśmy widowisko, tak jakoś po 18:00, facet tam ławkę czy parę ławek dalej. I ni stąd, ni zowąd stał, zaczął wrzeszczeć, krzyczeć do nas, bo byliśmy najbliżej, zaczął do nas wrzeszczeć. Na pewno pił, także już zaczynają być agresywni. Jeśli panowie policjanci będą mieli chwilę, to bardzo zapraszamy na takie wieczorne tutaj przejście, no po prostu przejście się, lustrację. A kilka dni temu to nawet była niesamowita akcja tu, nawet od policjantów znajomych. Wiem, że tu chyba zachodzi ta sprzedaż narkotyków nielegalna, bo tu jest spokojnie, cichutko, spokojnie, nie ma za dużo kamer, a kilka dni temu to chyba coś takiego było, bo trzech policjantów zbiegło bardzo szybko na dół i dwóch chłopaków dłuższy czas z nimi rozmawiali i przeszukiwali, także wydaje mi się, że z tymi narkotkami to rzeczywiście to jest coś na rzeczy. No, jeśli mogę, to zapraszamy, bo taki mundur jak się pokaże, to dziękuję, pozdrawiam.
To robi robotę. Dzisiaj dzwoniliśmy na policję, no nie udało się, ale mamy nadzieję, że jutro zaprosimy kogoś z policji i poprosimy także o interwencję i jakiś komentarz do tego, no bo policja tam podejmuje działania. Przy tym Stawie Brodowskim takie dalekie moje skojarzenie, podzielę się z państwem, bardzo ładny tekst i bardzo ładna piosenka, tańczą panowie, tańczą panie. Ale przy Stawie Brodowskim, tym razem. 510, 3, 7 i 3, 6. Wracamy do tematu książek. Szkoła się zaczęła i szkoły ponadpodstawowe, to państwo doskonale wiedzą, w podstawówkach te książki są wypożyczane. Tam rodzice nie płacą za te książki, podręczniki, komplet podręczników. Uczeń, który przechodzi z klasy do klasy, czy też w ogóle zaczyna naukę, otrzymuje cały komplet, nie płacąc za to, więc problemu nie ma. Po zakończeniu nauki oddaje te książki i otrzymuje następny komplet. Tak przez całą podstawówkę bardzo to komfortowo wygląda, natomiast sytuacja diametralnie zmienia się w szkołach ponadpodstawowych, bo tam już książki trzeba kupić. A nie jest to tanie, ponieważ jedna to tak kosztuje 45 minimum 50, mówimy o nowej. Chciałoby się kupić używane. Te książki są, w internecie można znaleźć na różnych portalach na giełdach. Kiedyś takie giełdy, państwo pamiętają, były organizowane w szkołach. Mało tego, to można było nawet nie płacąc, za darmo takie książki otrzymać. Dlaczego teraz nie? Ano dlatego, że... No i mamy takie informacje, w szkołach średnich zdarza się, że no upłyną 2 lata, książki, które były aktualne i były używane przez ucznia jeszcze 2 lata temu, dzisiaj okazuje się, że już nie są aktualne i szkoła, nauczyciele wymagają, żeby kupić nowy podręcznik, zaktualizowany, bo mniej więcej rok temu zmieniła się, jak kuratorium oświaty nam powiedziało, niewiele, tak? Podstawa programowa została nieco zmniejszona, no ale jeżeli zmniejszona, to wystarczy, że nauczyciel będzie wiedział, co w podręczniku już jest nieaktualne i można go używać dalej. Tymczasem niektóre szkoły mówią, nie, trzeba kupić nowy. Oczywiście są nowe, trzeba kupić nowy, ale tak jak wspomniałem, wydatek niemały, ponieważ taki komplet cały, no to potrafi kosztować około 600 zł. Kuratorium Oświaty powiedziało, że jest przepis, że podręcznik powinien służyć co najmniej 3 lata. I to dotyczy szkół podstawowych, to znaczy podręczników używanych w szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, co najmniej 3 lata. I Kuratorium Oświaty zachęca, żeby w pierwszej kolejności rozmawiać o tym z dyrektorami szkół, można także poprzez Radę Rodziców, a jeżeli już te dyskusje nie doprowadzą do jakiegoś szczęśliwego zakończenia, to wtedy powiadomić kuratorium. Takie już kontrole były prowadzone w tym roku szkolnym przez kuratorium i mogą być kolejne. Tyle o tych podręcznikach i bardzo ciekawy komentarz od naszego słuchacza, który przypomnę, bo już wczoraj był zaprezentowany w czasie reakcji.
Witam, Ryszard Słoni. Kiedy wprowadzimy tablety, do których też możemy kupować książki i płacić za te książki producentowi, ale kiedy dzieci zaczną nosić tablety, bo no, w komputerach mamy cały świat, wszystko tam jest. I te kilka książek powinno już w dzisiejszych czasach być już wszystko dla dzieci w tabletach. Dziękuję, pozdrawiam.
Przypomniałem ten telefon, dlatego że powiem panu szczerze, to jest moje marzenie. To jest moje marzenie, żeby no, XXI wiek, niedługo ktoś poleci na Marsa, tam będzie jeździł łazikiem marsjańskim, a my nosimy te wielkie cele. Dzieci noszą i niszczą sobie te kręgosłupy swoje, męczą się, te plecaki są potwornie ciężkie. Niektórzy rodzice radzą sobie w ten sposób, że jakieś wózeczki, takie plecaki z kółkami do tego kupują, ale są takie wózeczki, które po prostu służą do tego, żeby plecak tam włożyć nim. No przecież to nie o to chodzi. Tablety, nowoczesność, prawda? To mogłoby czytniki książek. To mogłoby naprawdę zmienić diametralnie całą sytuację. Książka w wersji cyfrowej, nie wiem, czy byłaby dużo tańsza, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że no, byłoby znacznie, znacznie wygodniej dla wszystkich. Tak myślę. I nasz gość pierwszy. Powitamy panią Annę Lubryczyńską-Bochyńską. Dzień dobry, pani Anno. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Uwaga, z Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
Zgadza się.
Pani Anno, nasz słuchacz ma problem, ponieważ ktoś w nocy przylatuje dronem. Słuchacz myśli, że może gdzieś tam przez okno zagląda do jego mieszkania. Witam, nazywam się Rafał. Mieszkam na osiedlu Tatrzańskie, dokładnie Wiosny Ludów. 2135. Do kogo można zgłosić problem z latającym dronem? Wydaje nam się, że to sąsiad lata, ale nie wiem. Może nas podgląda. Wczoraj w nocy latał między godziną 1 a 2, co naprawdę było uciążliwe. Około 200 metrów jest obok szpital arkoński. Nie wiem, czy tak można sobie latać bez pozwoleń. Wydaje mi się, że on ich nie ma. Proszę o jakąś pomoc. Spółdzielnia rozłożyła ręce. Komu to można zgłosić? Pani Anno, to może najpierw zacznijmy właśnie od tego pytania, komu to można zgłosić? Chyba do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Szanowni Państwo, można zgłosić do Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako skargę, natomiast my z taką skargą niewiele możemy zrobić, bo mamy za mało danych, żeby takiego pilota drona namierzyć. Jeżeli sytuacja powtarza się, sugerujemy skorzystać ze strony cotulata.pl. Jest to strona, poprzez którą może słuchacz zweryfikować, czy wykonywany lot w rejonie miejsca, w którym którym się znajduje, jest legalny. Jeżeli dron widoczny jest na niebie, to oznacza, a nie ma go na mapie w tej aplikacji, tudzież na stronie, oznacza, że nie został zgłoszony i nie lata legalnie. W takim wypadku można zadzwonić do służb porządku publicznego na przykład i poprosić o interwencję. Niestety takie sytuacje zdarzają się. No, drony są powszechnie dostępne i tego rzeczywiście jest coraz więcej, a obawy wskazane. No, różni ludzie w różnych sytuacjach i różnych zamierzeniach korzystają z tych urządzeń. Także można zgłosić to na policję. Policja powinna przyjechać i jeżeli uda się taką osobę namierzyć, no to wtedy może go wylegitymować i sprawdzić, czy posiada on odpowiednie uprawnienia, czy lot został zgłoszony. Jeżeli nie, to dlaczego? No i tak dalej.
Pan Paweł do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Pytanie krótkie może, nie wiem, czy zgodne z prawem, czy nie, ale czy mogę taki dron zestrzelić wiatrówką nad moją posesją. Nikomu nie zagrażam, jest nad moim domem, bezpośrednio duża działka, nigdzie nie poleci, spadnie po prostu mi na trawnik i to wszystko. I po robocie.
Dobrze, dziękuję panie Pawle. Dobrze,
dziękuję, do usłyszenia.
Wchodzimy teraz w przeróżne przepisy dotyczące dronów. Na wstępnej audycji, jakby anonsując rozmowę z panią Anną, powiedziałem, że kiedyś tych dronów widywaliśmy więcej nad naszymi głowami, teraz praktycznie nie. Myślę, że w związku z tym, że dużo przepisów powstało wokół dronowych i nie tak łatwo jest teraz polatać sobie dronem. Pani Anno, jak te przepisy wyglądają? W jakimś dużym skrócie. Z tego co pamiętam, drony są podzielone na kategorie do 250 gram, powyżej 250 gram. Później są jeszcze większe kategorie, ale dobrze, zostawmy je. No i na drony, które mają urządzenia pozwalające na rejestrowanie obrazu i dźwięku i takie, które ich nie mają. Tak? Jak to wygląda w tej chwili?
To znaczy, ja bym podzieliła to troszeczkę inaczej. Dobrze. Bym podzieliła na drony, które są zabawkami z ustawy o zabawkach, czyli do 14 roku życia, czyli można z nich korzystać, mogą z nich korzystać dzieci poniżej 14 roku życia i te, które już nie są zabawkami, czyli mogą zbierać dane i w instrukcji obsługi mają też informację, że są już, nie są dronami dla dzieci, tak? To nie są zabawki. I tutaj mamy kategorię otwartą. W kategorii otwartej z kolei dzielimy ją na trzy podkategorie, A1, A2 i A3. No i tutaj to wygląda tak, że aby uzyskać uprawnienia do lotów dronami w kategorii otwartej, należy przejść szkolenie takie e-learningowe na stronie internetowej drony.gov.pl. Tam należy się zarejestrować, przejść takie szkolenie i zdać egzamin. To jest wszystko darmowe. I to już mamy pierwszy krok. Po zaliczeniu takiego egzaminu otrzymujemy możliwość wykonywania lotów w kategorii A1 i A3, czyli tymi dronami powyżej 250 gramów do 900 gramów i również do 25 kilo. Tyle tylko, że to jakby jest tam, nie chciałabym wchodzić w szczegóły. Mhm. Natomiast to jest ten pierwszy krok. Należy pamiętać, że po zarejestrowaniu się należy okleić drona numerem swojego operatora, który otrzymujemy w trakcie rejestracji i to jest taki nasz numer rejestracyjny, czyli jeżeli ten dron gdzieś nam ucieknie i ktoś go znajdzie, to po tym numerze możemy wskazać właściciela drona. I dzisiaj tych dronów zabawkowych jest stosunkowo niedużo. Większość jest jednak dronów, które trzeba, jeżeli chcemy wykonywać loty, to należy się siebie zarejestrować, bo rejestrujemy siebie, a nie drony. No i sytuacja wygląda tak, że dzisiaj za brak takiej rejestracji, jeżeli ktoś wykonuje te loty i rzeczywiście ta policja, straż miejska czy inna upoważniona służba skontrolowałaby taką osobę i ten lot wykonywany był bez rejestracji, no to są za to bardzo wysokie kary finansowe, administracyjne nakładane przez prezesa urzędu i one się zaczynają już od, znaczy może nie zaczynają, ale jest to taka kara 10 tysięcy złotych na przykład. Więc nie opłaca się nie zarejestrować. Rejestracje, egzaminy i szkolenie jest
darmowe. Na wszelki wypadek bym nawet zabawki nie kupował.
Tak, brak rejestracji to jest 10 tysięcy złotych. Brak naklejki. Proszę
pani Anno, ale skupię się na tej zabawce. Bo niedługo urodziny mojego dziecka. A to, żeby mieć absolutną pewność. tak, że to jest dron zabawkowy, bo jak rozumiem, te loty nie podlegają rejestracji, czy także?
Nie, jeżeli lata pan zabawką, tak? Nie, nie musi się.
Ale mówimy o otwartej przestrzeni, nie wewnątrz gdzieś mieszkania.
Otwartej. Tak? Otwartej, tutaj one muszą być poniżej 250 gramów.
Mhm, dobrze.
Poniżej 250.
Ale nie wszystkie drony poniżej 250 gramów są zabawkami.
Otóż to.
Otóż to właśnie. I czy fakt, że kupię to w sklepie z zabawkami, już mnie kryje?
Nie, to nie ma znaczenia, gdzie pan to kupi.
No właśnie.
Znaczenie ma to, co jest napisane w instrukcji. Czy on jest zabawką, czy nie jest zabawką.
Dobrze. Dobrze, to teraz te niezabawkowe do 250 gram, bo chyba z nimi mamy najczęściej do czynienia. I tu trzeba chyba podkreślić, że każdy lot musi być zgłoszony, tak?
Tak.
I musi być operator zarejestrowany.
Dokładnie. Nie można zgłosić lotu, jeżeli nie jest się zarejestrowanym.
Operator musi się zarejestrować, nie musi przejść szkolenia, bo to jest poniżej 250 gram, jak dobrze zrozumiałem, tak? Ale musi zarejestrować ten lot, jakby rejestrować
zgłosić.
Jak to się robi?
To się robi przez stronę Drone Tower. Można ściągnąć aplikację i tam wtedy, tam gdzie jesteśmy, pojawia się taki mały dronik, zgłaszamy, robimy tak zwany check-in, no i określamy wysokość, do której będziemy latali. Nie wolno latać więcej niż 120 metrów.
Od operatora? Tak?
Nie, do góry.
Do góry.
Wzwyż, tak.
Aha. A gdzieś jeszcze czytałem, że w zasięgu wzroku musi być.
W kategorii otwartej, tak, w zasięgu wzroku. Mhm. W zasięgu wzroku i nie wyżej niż 120 metrów.
To proszę o tym pamiętać. No a z tymi zabawkami mocno uważać, tak? Instrukcja obsługi musi wyraźnie o tym mówić, że to jest dron zabawkowy. I nie wolno jej wyrzucać. A teraz jeszcze o tych dronach, które rejestrują obraz. Czy tutaj są jakieś szczególne obostrzenia?
No, wykonując lot, nie bardzo rozumiem. To znaczy,
no bo są po prostu drony do latania, a są takie drony, które no, po prostu filmują, robią zdjęcia, potrafią filmować. Tutaj
wszystkie
są
podlegają
szczególne
zgłoszeniu?
Tak, wszystkie.
Nie, to są te same zasady. Wszystkie podlegają tutaj, jeżeli chodzi o check-in czy rejestrację, to wygląda dokładnie tak samo.
To teraz już konkretna porada dla naszego słuchacza, czyli niekoniecznie Urząd Lotnictwa Cywilnego, ale w pierwszej kolejności policja na pewno, tak?
Policja, straż miejska, straż gminna, tak.
No dobrze, i teraz pytanie pana Pawła. No załóżmy, że to taki dron znajduje się nad naszą posesją, nad naszą działką, w naszej przestrzeni powietrznej. I co?
Nie ma czegoś takiego jak nasza przestrzeń powietrzna.
Ja wiem, żartuję.
Nie wolno zestrzeliwać dronów. Tutaj wchodzą
łapać,
w zupełnie inne przepisy. Bo teraz jeżeli zniszczymy komuś tego drona, no a nie sprawdziliśmy wcześniej też przede wszystkim, czy on latał legalnie, czy był zgłoszony, bo też nie wiemy, w jakim celu on tam był. Może tylko przelatywał, może nam się wydawało, że lata nad nami i filmuje nasze podwórko, a może tylko przelatywał, może ktoś wykonywał jakąś pracę. Nie, trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy ten lot jest legalny, tak jak wspomniałam. Można wykorzystać do tego tą stronę cotulata.pl, aby się upewnić. Natomiast zniszczyć, no nie sugerowałabym prób zniszczenia takiego statku powietrznego. Drony są też dość kosztowne, można się narazić na spore koszty. No i myślę, że przepisy nie pozwalają na
tak, to
na
jest zniszczenie cudzego mienia. No nie, tak to jest. Tak, podobne historie to kiedyś państwo pamiętają, w czasie reakcji były omawiane, kiedy ktoś zaparkuje samochód, postawi na naszej posesji. Tutaj także mamy ograniczone możliwości. Trzeba po prostu to zgłosić służbą odpowiednim. Pani Anno, teraz patrzę na tę stronę cotulata.pl i na Szczecin i czyste niebo. W ogóle nic nie lata.
Tak, czy może być.
Czy coś przeoczyłem?
Nie, mogą być strefy, mogą być wprowadzone zakazy lotów. Mhm. Także to wszyscy mogą być w pracy. Mhm. No, tak, może być, że akurat nic nie lata.
Pani Anna Lubryczyńska-Bocheńska z Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Bardzo pani dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę i informację. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
I Państwa zachęcamy oczywiście do komentowania. 510-37-32, czujny numer 36 to do naszego studia. Czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. I w czasie reakcji kolejny nasz gość, pani Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dzień dobry pani Hanno, mam nadzieję, że już mamy połączenie.
Tak, jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani Hanno, w prognozie pogody słyszeliśmy, że ma obficie padać. Wprawdzie alerty nie są tutaj dla Szczecina, dla naszego najbliższego otoczenia, gdzieś na południu regionu, ale także w Szczecinie może popadać, jutro także deszcz. Możemy spodziewać się obfitych także opadów i tego właśnie spodziewa się także ZWiK, tak?
Tak, i przygotowujemy się na te ulewy, ale to nie jest tak, że my nic nie robimy przez cały rok i tylko jak widzimy prognozy takie jakieś groźne, to nagle wszystkie ręce na pokład, ponieważ w ramach naszych bieżących działań jest między innymi konserwacja, czyszczenie, w zasadzie dbanie o drożność wpustów kanalizacji deszczowej. I to robimy przez cały rok, ale wtedy, kiedy rzeczywiście te alerty dla nas są takie niezbyt sprzyjające, no to wtedy taką większą uwagę przykładamy do tych miejsc, które zazwyczaj są zalewane, do tych, które są newralgiczne dla naszego miasta. No a ponieważ rzeczywiście to, co się będzie działo najprawdopodobniej jutro we wczesnych godzinach porannych, może być trudne nie tylko dla nas, ale też dla naszych mieszkańców, to uczulamy, informujemy i prosimy o taką czujność, o to, żeby jeżeli rzeczywiście te prognozy się spełnią, to żeby te miejsca, w których wiemy, że pojawiają się podtopienia czy zalania, żeby omijać, żeby informować służby, jeżeli rzeczywiście widzimy coś, co może być potencjalnie niebezpieczne. I teraz tak pamiętajmy, że nawet najbardziej drożna kanalizacja deszczowa po prostu musi mieć czasami chwilę na to, żeby tę wodę odebrać. To tak jakbyśmy wlali wielką michę wody do zlewu i mieli nadzieję, że ona zniknie w sekundę. Więc my, nasze systemy też muszą odebrać tę wodę, szczególnie przy takich nagłych, bardzo ulewnych i nawalnych deszczach, a takich niestety możemy spodziewać się jutro bardzo wcześnie rano.
Powiedziała pani, że ZWiK się jakoś do tego przygotowuje, nie siedzi bezczynnie. A jak można się przygotować do ulewnych deszczów?
Przede wszystkim można, widząc, że jest taka trudna prognoza, trochę zmienić dyżury i więcej osób mieć w gotowości w sytuacji, w której rzeczywiście dojdzie do takiego momentu, w której ta nasza kanalizacja może być niedrożna. I teraz pamiętajmy, że nawet jeżeli my dzisiaj sprawdzamy wszystkie wpusty i okaże się, że one teraz są drożne i wspaniale mogłyby działać, to ten napływ wody z różnymi śmieciami, z piaskiem, z liśćmi, ze skoszoną świeżo trawą, mogą szczelnie te wpusty zatkać. Wtedy nasze służby podjeżdżają w dane miejsce, kiedy wiemy już, że na przykład coś się tam się przytkało, żeby przeczyścić, żeby odgarnąć to, co zatyka tę kratkę wpustową kanalizacji deszczowej. To jest między innymi takie działanie, które możemy podjąć już w trakcie tego opadu, no ale też przed tym opadem dokładnie raz jeszcze sprawdzić te najtrudniejsze dla nas miejsca. Oczywiście Derdowskiego,
tak. Dobrze, pani Hanno, czy można do was, słuchacze, czy mogą do was zgłaszać miejsca, gdzie te, teraz nawet, gdzie te studzienki odbierające wodę są zatkane?
Jak najbardziej należy to zgłaszać, na przykład przez aplikację Alert, bo pamiętajmy, że o ile ZWiK dba o drożność tych części, których nie widać podziemnych, to za stan jezdni i tą pierwszą kratkę dbają już inne służby, to jest akurat Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Natomiast po to są różne systemy i aplikacje miejskie, żeby zgłaszać i informować wcześniej oczywiście, a w trakcie tego nawalnego deszczu, jeżeli rzeczywiście coś się zadzieje, to również jest dyspozytor centrali ruchu, jest dyspozytor ZWiK-u. To są te miejsca, w których można i trzeba zgłaszać, że coś jest niedrożne, nieprzejezdne, że nie przyjmuje wody. Być może napór wody i ciśnienie gdzieś może wyrzucić ten właz. To takie sytuacje również zgłaszamy. I to już nieważne, czy do nas, czy do Zarządu Dróg, czy do jakiejkolwiek innej służby. Chodzi przecież o bezpieczeństwo kierowców i pieszych.
Pani Hanno, pytanie od naszego słuchacza. Kiedy zakończą się prace w Alei Jana Pawła II między Placem Lotników a Placem Grunwaldzkim?
One docelowo, zgodnie z umową, mają zakończyć się wiosną przyszłego roku. Mamy już gotowe elementy te po stronie wschodniej, czyli na tej nitce w kierunku Urzędu Miasta. Teraz prace skumulowały się i zlokalizowały bardziej od strony Placu Lotników i kiedy tam już wykonawca skończy, przejdzie na tę część już ostatnią po stronie gastronomii. Więc całość prac do końca marca przyszłego roku, natomiast przechodzimy w kolejne etapy, więc to jest sytuacja zmienna, jeżeli chodzi o ewentualne utrudnienia.
Także ZWIK prowadził pracę na skrzyżowaniu Niemcewicza i Kadłubka, tam jest mini rondo i o tym mini rondzie opowiada nasz słuchacz.
Mamy kolejną okazję pogratulować organizatorom ruchu drogowego w Szczecinie. Otworzono przejazd przez mini rondko od Niemcewicza do Kadłubka. Ale wjeżdżając w Niemcewicza nadal stoi jakby, że jest ulica bez przejazdu. Kierowcy nie mają pojęcia, jak można w tej chwili dojechać zarówno do Szczecińskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, jak i do przechodni przy Kadłubka, nie mówiąc już o tutaj mieszkających osobach. Wjazd do Kadłubka z jednej strony jest zakaz, bo jest jednokierunkowa. Od Niemcewicza jest informacja, że jest bez przejazdu. Czyli mówiąc krótko, według organizatorów ruchu drogowego, musimy fruwać, żeby wjechać pod przychodnie lub Centrum Świadczeń Rodzinnych.
Pani Hanno, to teraz jakie prace, tak dla przypomnienia, były tam prowadzone?
One są prowadzone, fruwać nie trzeba, tylko rzeczywiście trzeba się uzbroić w cierpliwość i szczególną czujność. Te prace zlokalizowane są właśnie na tym rondzie u skrzyżowania ulic Kadłubka i Niemcewicza. One jeszcze przez kilka najbliższych tygodni dobrych będą trwały i polegają na wymianie sieci wodociągowej, to jest 450 metrów tej sieci, stary wodociąg z 1910 roku, ale też część deszczowa, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, tam będzie 110 metrów nowej deszczówki, która wprawdzie jakby nie rozwiąże wszystkich problemów idealnie, ale na pewno będzie takim wsparciem dla całego systemu tej kanalizacji deszczowej w tym rejonie. To jest trudny rejon. To rondo było przez kilka tygodni zamknięte całkowicie. Teraz wykonawca rzeczywiście puścił i umożliwił przejazd w kierunku przychodni na ulicy Kadłubka. Ja wysłałam ten dźwięk do osób odpowiedzialnych u nas w ZWIK-u za to zadanie, tak żeby jeszcze rzucić okiem raz na tę organizację ruchu. Natomiast rzeczywiście całe rondo jest bez przejazdu, ponieważ jedynym kierunkiem to jest ten właśnie z Niemcewicza w Kadłubka. Na ten moment w żaden inny sposób przez rondo nie przejedziemy i tak jeszcze będzie to chwilę trwało. To jest bardzo trudny teren, tam jest dużo niespodzianek, tam jest też ta Niecka Niebuszewska, więc te ulewne deszcze na jutro spodziewane na pewno wykonawcy nie pomogą, więc okoliczni mieszkańcy muszą się liczyć również z jakimiś dynamicznymi zmianami. No, jakby najgorsze to może być to, że ten wjazd w Kadłubka będzie zamknięty, bo wszystkie inne kierunki już są wyłączone z ruchu. Niemniej to jest zadanie duże, ważne dla okolicznych mieszkańców i jest prowadzone już od kilku tygodni przez wykonawcę.
Dobrze, pani Hanno, to teraz to jest Niecka Niebuszewska, tam może się zbierać woda, też ulica Derdowskiego doskonale znana. Czy ZWIK ma, a chyba ma, jakiś pomysł na retencję tej wody, na zbieranie tej wody, na odprowadzenie tej zbierającej się wody na ulicy?
Jeżeli chodzi o ulicę Drodowskiego, to o tym już rozmawialiśmy niejednokrotnie.
Tak.
Rzeczywiście problem jest taki, nawet nie jest z niedrożnością tych naszych systemów, bo one są drożne i po prostu tutaj jakby często tam bywamy, tak chyba już na wszelki wypadek, tylko chodzi o to, że tam jest stosunkowo wąska rura, która zbiera tę deszczówkę z bardzo dużego obszaru i odprowadza ją aż za rondo Gierosa, więc mamy dużo wody małą rurą bardzo daleko. Jest koncepcja, która zakłada, że będzie rura o większej średnicy i będzie odprowadzana ta woda do Jeziorka Słoneczne. Ale ponieważ nie można od tak po prostu sobie takich działań prowadzić bez konsultacji z innymi jednostkami, bez dokładnego sprawdzenia, jak ta woda i cały układ będzie oddziaływał na to właśnie jeziorko i na wszystko, co jest wokół, no to są potrzebne stosowne dokumenty. Bardzo trudno było nam wyłonić wykonawcę, ponieważ to jest skomplikowane zadanie, więc trzy podejścia mieliśmy tylko do tego etapu, w którym będzie podmiot, który przygotuje tak zwany operat wodnoprawny, czyli dokument, który będzie mówił na jakich zasadach i w jaki sposób my możemy te wody odprowadzać właśnie do Jeziorka Słoneczne. Więc mamy gotowy taki dokument już w komplecie. Został przekazany do Wód Polskich, które nadzorują właśnie to jeziorko. Wody Polskie mają teraz swój czas na to, żeby przeanalizować dokładnie i wydać, mamy nadzieję, zezwolenie, czyli taką decyzję pozytywną, że te warunki i te sposoby, które są tam określone, nie wpłyną negatywnie na okolice. No i po wydaniu tej decyzji pozytywnej my będziemy przygotowywali program funkcjonalno-użytkowy, a jeżeli miasto zabezpieczy na ten cel środki, to w przyszłym roku mamy nadzieję wygłosić postępowanie w formule projektuj i wybuduj na to właśnie zadanie, żeby sytuację na ulicy Dardowskiego poprawić.
Pani Hanna Pieczyńska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji była naszym gościem. Dziękuję bardzo pani Hanno za rozmowę, za udział w naszym programie.
Bardzo prosimy o naprawdę taką szczególną czujność, jeżeli te prognozy niezbyt dla nas dobre się sprawdzą.
Teraz przeniesiemy się na skrzyżowanie Łukasińskiego i Sosabowskiego. Bardzo obciążone skrzyżowanie i od strony Łukasińskiego z dwóch kierunków, i Sosabowskiego, i Taczaka. Również stamtąd słuchacz zatelefonował. No i potwierdzam, bo także korzystam często, przejeżdżam, z taką prośbą do służb, żeby przyjrzały się sygnalizacji świetlnej.
Dzwonię w sprawie skrzyżowania Łukasińskiego a Sosabowskiego. Chciałbym się dowiedzieć, który z mądrych naszych, organizatorów ruchu wymyślił 20-sekundowy przejazd na skrzyżowaniu na obwodnicy. Jest to naprawdę coś szokującego. Moje nazwisko Zbigniew Łukasiuk.
Dziękujemy bardzo za sygnał. Teraz z nami jest pani Monika Mieldzioc, rzeczniczka Enei, operator oddział w Szczecinie. Dzień dobry pani Moniko, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie pana i wszystkich słuchaczy.
Witam serdecznie, jeszcze czekamy na połączenie z panią Heleną. Wczoraj była naszym gościem i opowiadała o sytuacji, jaką zastała na swojej działce. A gdzie jest ta działka? Może od tego zaczniemy. Otóż działka znajduje się przy ulicy Potocznej. I teraz gdzie ta ulica? Właściwie bardzo mała i rzeczywiście trudno ją znaleźć. Między Szczawiową a Floriana Krygiera, wzdłuż torów kolejowych. Tam są działki, jest również linia energetyczna, linia przesyłowa. Pani Helena opowiadała, że przy pracach, podczas prac, które miały na celu wycięcie części roślinności, wiadomo, że pod takimi liniami te drzewa, gałęzie nie mogą być zbyt wysoko. Niektóre z tych gałęzi po prostu spadły na jej działkę i tak zostały. Próbowała interweniować w różnych miejscach, także mówiła, że w Enei, no ale bez skutku. Pani Moniko.
Tak, już zajęliśmy się z tym tematem. Oczywiście informacja do nas dotarła w dniu dzisiejszym tak naprawdę i wczorajszym, więc gdzieś tutaj tej informacji wcześniej nie mieliśmy i to wszystko, co pan powiedział, to się zgadza. Podczas tych prac takich pod linią wysokiego napięcia spadły z rąbki, spadły gałęzie na teren działki pani, która do państwa zadzwoniła. Mhm.
Pani Helena jest już z nami. Dzień dobry pani Heleno, witam.
Tak, jestem.
Witam serdecznie.
Pani Heleno, to dalej tak bez zmian na działce?
Nie, właśnie sąsiad do mnie dzwonił, że przyjechali, tam już naprawiają.
O,
miałam jechać, ale
dobrze,
czekam na państwa.
Dobrze. To pani Moniko, dokładnie. Właśnie, jaka reakcja?
Dokładnie tak. Tam po prostu były też bardzo wysokie, gęste krzaki i wykonawca, który wykonywał tą pracę na zlecenie Enei, nie zauważył tego, że to tam spadło. Nic tam nie zostało wrzucone umyślnie ani specjalnie, także po prostu my bardzo serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności. Posuwamy się oczywiście do odpowiedzialności za tę sytuację. No i tak jak pani Helena już wspomniała, po prostu od razu podjęliśmy, jak tylko dotarła do nas taka informacja już bezpośrednio do osób zajmujących się tą wycinką, podjęliśmy już takie działania i w dniu dzisiejszym te wszystkie zrąbki, te wszystkie gałęzie, które wpadły na działkę pani Heleny, zostaną usunięte.
Pani Heleno, to w najbliższym czasie, jak będzie chwila wolnego, to pani odwiedzi działkę i zobaczy i nam przekaże, tak?
Tak, ja dzisiaj pojadę, tylko jeszcze jedno, te gałęzie już się suche porobiły, bo ja wczoraj byłam na działce i ta siatka na dół się usunęła, bo tak, to nie są tylko krzaczki, to są duże krzaki, proszę panią. Nie widziałam tego, to są naprawdę olbrzymie, duże krzaki drzewa. I ta siatka teraz, ja nie wiem jak to będzie.
Czyli teraz ogrodzenie zostało uszkodzone, tak?
Tak, ta siatka to ogrodzenie takie, które tam są te gałęzie.
Dobrze, my w takim razie ja zwrócę oczywiście uwagę osobom, które ten teren będą sprzątały, aby też zwróciły uwagę na to, czy jak wygląda teraz to ogrodzenie i czy z naszej strony będzie jakaś możliwość pomocy i jakby szybkiego naprawienia tego, czy ten, jakby te uszkodzenia będą wymagały jakichś większych interwencji, dobrze?
Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo.
Przekażemy dobrze. Oczywiście kontakt do pani Heleny, pani Monice. Pani Helena, tak. Nasza słuchaczka, pani Monika Mieldzioc, rzeczniczka Enei, operator oddział Szczecin, były naszymi gośćmi. Dziękuję paniom za udział w naszym programie. Dziękuję serdecznie i pozdrawiamy.
Ja dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dziękuję.
Pozdrawiamy także.
Pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia. Teraz na chwilę wrócimy do szkoły numer 14, szkoły podstawowej. Przypomnę fragmenty maila do nas. Witam, piszę z problemem, jaki rodzice dzieci uczęszczających do SP14 mają z dowożeniem dzieci do szkoły. Mianowicie chodzi o brak bezpiecznego miejsca, gdzie można bezpiecznie wysadzić lub odebrać dziecko ze szkoły. Sama szkoła posiada niewielkie dwa parkingi, jeden dla pracowników placówki oraz drugi przy wjeździe zaraz za bramą, z którego korzystają rodzice. Ciasno, ale jakoś do tej pory rodzice dawali sobie radę. Czasem trzeba było chwilę poczekać, ktoś odjechał i można było bezpiecznie odprowadzić lub odebrać dzieci. W pewnym momencie po interwencji pani dyrektor na wjeździe do szkoły stanęła policja, która na polecenie dyrektora szkoły oraz zgodnie ze stojącym znakiem zakazu nie wpuszczała już nikogo na teren szkoły, odsyłając rodziców na ulicę Rolną. Gdzie wszyscy, jak wszyscy wiedzą, no brakuje tych miejsc postojowych. I teraz uwaga, i na Strzałowskiej, i na Rolnej, właściwie przy tej szkole brakuje miejsc postojowych, ich jest bardzo niewiele. I tak jak patrzyliśmy na mapę, nie ma jak zaparkować, nie ma jak zostawić choćby na chwilę tego samochodu, odprowadzić dziecko, czy odebrać dziecko. Dzwoniliśmy do szkoły i prosiliśmy o jakiś komentarz w tej sprawie, bo przy szkole jest parking, niewielki, ale jest. No szkoła odesłała nas do Urzędu Miasta i napisaliśmy w poniedziałek maila do pani Marty Kufel z Biura Prasowego Urzędu Miasta i czekamy na odpowiedź, czy miasto w jakiś sposób zareaguje i ułatwi rodzicom parkowanie, krótkie parkowanie, postój przy tej szkole numer 14. Teraz wybierzemy się nad Jezioro Miedwie. Z nami jest pan Krzysztof Żyto ze Stowarzyszenia Kobylanka, gminą dla swoich mieszkańców. Dzień dobry panie Krzysztofie, witam.
Dzień dobry.
Na Jeziorze Miedwie właściwie tak należy powiedzieć. Jakiś czas temu został postawiony, on chyba stał już dłuższy czas, pomost. Pomost dosyć długi i przy tym pomoście zacumował obiekt, który był, nie wiem, co tam w tym obiekcie się działo, no ale został sklasyfikowany przez Wody Polskie jako jednostka pływająca, jako obiekt pływający. Jeżeli chodzi o sam pomost, to tutaj była umowa i z nim nie ma większych problemów, ale w momencie, kiedy coś przy nim cumuje, to już nie jest pomost, a jest to przystań. Tak to definiowały Wody Polskie i wezwały właściciela tego pomostu do przywrócenia jego pierwotnego charakteru, czyli po prostu, żeby ta jednostka sobie odpłynęła. A pan Krzysztof jest na miejscu i obserwuje całą sytuację, tak?
Tak, jestem mieszkańcem.
No i jak to wygląda teraz?
No teraz akurat przypadkowo jedąc rowerem po promenadzie widziałem tą akcję, że właściciel tego pomostu i tego obiektu pływającego odsuwa ten obiekt od pomostu, ale zrobił to tak, że jest teraz u szczytu. Ja nie wiem, ja do państwa wysłałem przed chwilą te zdjęcia stanu aktualnego na maila i tam widać, że ten obiekt latający, pływający dalej stoi tylko od czoła i prawdopodobnie to nie wchodziłem do wody, tak. Dzieli go tam może metr czy dwa od tego pomostu, więc może w tej kategorii już nie cumuje.
Taki unik. Gdzieś tam metr dalej.
No. Tysiąc uników, bo ja chcę powiedzieć, że ja w ramach dostępu do informacji publicznej wystąpiliśmy do pani starosty, bo która rejestrowała ten obiekt pływający, o dane. Okazuje się, że trochę jest znowu takich niedoskonałości tej rejestracji. Notabene rejestracja była dokonywana dopiero 17 lipca, a obiekt już stał na koniec czerwca. W związku z tym najpierw on stanął, a później został rejestrowany, a może dlatego tylko, że zwróciliśmy na to publiczną uwagę. I jeżeli chodzi o odpowiedź pani starosty, która oczywiście jest mnóstwo paragrafów, ale co najważniejsze jest napisane w ten sposób, że port macierzysty tego obiektu pływającego to jest Zieleniewo. A ten pomost stoi w Morzyczynie, to i dalej ten obiekt pływający tam stoi. Mhm. Podstawowe wymiary i parametry tego obiektu to jest 8,65 szerokości.
Zieleniewo i Morzyczyn, jeżeli chodzi o linię brzegową jeziora Miedwie, to właściwie jest bardzo blisko.
No tak. Ale to jest obiekt, który ma prawie 9 metrów szerokości i 4 metry szerokości.
Dobrze. Czyli to wygląda na to, że właściciel robi wszystko, żeby ten obiekt w ogóle, żeby nie zniknął stamtąd. Co tam jest w tym obiekcie?
No ja do czego on służy w ogóle? To nie jest prywatny obiekt.
No ja rozumiem.
Jakieś tam okienko, firanki, ale w dalszym ciągu przy pomoście też są opony, które jakby służą do cumowania obiektów. Mhm. A umówiliśmy się już, że tam cumować już obiekty pływające nie mają prawa, nie?
Bo to pomost, a nie przystań.
Tak jest. Faktem jest, że trochę się przestrzeni przez to, że pan odsunął ten obiekt o 10 metrów w drugą stronę za trzciny. Trochę się poprawił obiekt i nawet chcę powiedzieć, że kaczki, które uciekły z tego miejsca, znowu przypływają, bo to było ich miejsce, taka fajna zatoczka, nie? Która została zajęta przez ten olbrzymi obiekt pływający.
Mhm. Bardzo chcielibyśmy wiedzieć, co ten obiekt tam robi, do czego służy i dlaczego tak trudno się go pozbyć stamtąd.
Według rejestracji, bo ja mam dane od pani starosty, to celem używania jednostki jest amatorski połów ryb.
Mhm. No dobrze. Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję za obserwacje i podzielenie się nimi z nami. Pan Krzysztof Żyto, stowarzyszenie...
A ja bym chciał przy okazji podziękować, że drążycie temat, bo się okazuje, że to nie jest takie proste w tym przepisów.
Tak, on sobie tak prawie ucichł, no bo sezon się skończył, ludzi już nad Miedwiem zdecydowanie mniej, bo...
Tak, on osiągnął, w czerwcu zamontował, teraz przesunął i mamy już prawie jesień, nie? No więc w związku z tym cel tego pana został osiągnięty, a myślę, że to jest taka postawa dosyć, jakby to powiedzieć, nie licząca się z otoczeniem, z ludźmi, którzy wspólnie korzystają z tego naszego wspólnego dobra, jakim jest jezioro Miedwie.
Pan Krzysztof Żyto, Stowarzyszenie Kobylanka Gminą dla swoich mieszkańców. Dziękuję, panie Krzysztofie.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia. Rozmawialiśmy dzisiaj z panem Markiem Synowieckim, rzecznikiem Wód Polskich, i obiecał, że jutro to skomentuje i opowie, jak wygląda w ogóle dzisiaj sytuacja tego pomostu i tego obiektu. Jutro po godzinie 12 spotykamy się ponownie w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.